Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Obecność muzułmanów w Polsce oraz realizowana wśród ministrantów diecezji gliwickiej zasada przez sport do dobrego wychowania. To dwa tematy, które podejmiemy w publicystycznej części magazynu. Wcześniej przekażemy watykańskie aktualności. 15 grudnia wita Państwa Beata Zajączkowska. Na początek zapraszam do wysłuchania kolejnej z adwentowych refleksji księdza Marka Starowiejskiego.
Niezawodni prorocy. Czy rozumiano proroków, i tych Starego Testamentu, i tych z Nowego? Czy rozumiemy nam współczesnych proroków? Jest rzeczą oczywistą, że czymś innym byli prorocy biblijni i ci, których nazywamy współczesnymi prorokami. Ale jedno ich łączy. I ci, i tamci widzieli i rozumieli w świetle Bożym rzeczy, których nie dostrzegł i nie dostrzega człowiek im współczesny. Pokazywali je ludziom i walczyli, aby z nich wyciągnąć konsekwencje. Miliony ludzi widziały ludzi umierających na ulicach Kalkutty i uważali to za rzecz zwyczajną i niegodną uwagi. I oto przyszła albańska zakonnica, która podniosła w ich obronie tak straszliwy krzyk, że dosłyszeli go nawet zlaicyzowani jurorzy Nagrody Nobla. Wołanie Jana Pawła II obudziło i poderwało do życia zakompleksiałych katolików Zachodu i znudzoną młodzież, a wtedy okazało się, że ta bezideowa, zda się, młodzież potrafiła dokonać czynów, na które nie liczyli nawet najwięksi optymiści. A przecież na odkrycie prawdziwych skutków jego nauczania trzeba będzie jeszcze poczekać. Głos Matki Teresy i Jana Pawła usłyszano. Ich siłą była głęboka wiara i ufność w Boga, którego głosili. Ale ilu proroków głos nie został zauważony, dostrzeżony. Gdy więc usłyszymy głos tych nowych proroków, zatrzymajmy się, wsłuchajmy się w niego. Czy jest to głos ludzi bożych, czy przejętych własną pychą? Jeśli jednak stwierdzimy, że jest to głos Boży, nie wahajmy się pójść za nimi.
Przechodzimy do aktualności watykańskich.
Świat spragniony jest nadziei, jaką daje Ewangelia, powiedział papież japońskim biskupom przybyłym z wizytą ad limina. Podkreślił, że odważne głoszenie Ewangelii jest wciąż priorytetem Kościoła. Obecnie trzeba szukać nowych dróg niesienia dobrej nowiny w sytuacji współczesnej kultury Japonii. Choć chrześcijanie stanowią tam tylko niewielki procent ludności, wiara jest skarbem, którym winni się dzielić z całym japońskim społeczeństwem.
Nawet w krajach tak wysoko rozwiniętych jak wasz, wielu ludzi odkrywa, że sukcesy gospodarcze i zaawansowana technologia same w sobie nie wystarczą, by dać spełnienie ludzkiemu sercu. Każdy, kto nie zna Boga, w gruncie rzeczy nie ma nadziei, wielkiej nadziei, która podtrzymuje całe życie. Przypominajcie ludziom, że trzeba żyć czymś więcej, jak tylko sukcesem zawodowym i zyskiem. Przez praktykowanie miłości w rodzinie i społeczeństwie mogą być oni prowadzeni ku takiemu spotkaniu z Bogiem w Chrystusie, które by budziło w nich miłość i otwierało ich serca na drugiego. Wielka jest nadzieja, jaką chrześcijanie w Japonii mogą dać swym rodakom. Nie jest ona czymś obcym i cudzoziemskim dla japońskiej kultury. Raczej umacnia i napełnia nowym rozmachem wszystko, co dobre i szlachetne w dziedzictwie waszego umiłowanego narodu. Dobrze zasłużony szacunek, jaki mieszkańcy waszego kraju okazują Kościołowi ze względu na jego piękny wkład w edukację, służbę zdrowia i na wielu innych polach, daje wam okazję do nawiązywania z nimi dialogu. Możecie im mówić z radością o Chrystusie, światłości, która oświeca każdego człowieka.
Benedykt XVI wskazał na szczególną potrzebę głoszenia chrześcijańskiej nadziei ludziom młodym, zagrożonym złudnymi nadziejami laickiej kultury. Rozczarowanie prowadzi ich nieraz do depresji, rozpaczy, a nawet samobójstwa. Papież wezwał Kościół Japonii do otwartości na imigrantów. Przypomniał, że obcokrajowcy stanowią ponad połowę katolików w tym kraju. Mogą wnieść wiele wartości w życie tamtejszego kościoła. Ojciec Święty wyraził Japonii uznanie dla mądrości nagromadzonej od wieków w jej kulturze. Zwrócił uwagę zwłaszcza na zaangażowanie na rzecz pokoju znamienne dla tego kraju w ostatnich 60 latach. Zachęcił biskupów, by nadal wypowiadali się w sprawach publicznych dotyczących życia narodu i starali się, by ich głos był słyszany w całym społeczeństwie. Nawiązując do zbliżającej się beatyfikacji 188 japońskich męczenników, Benedykt XVI wskazał ich jako przykład chrześcijańskiej nadziei.
Na południowo-zachodnich peryferiach Rzymu papież przewodniczyć będzie jutro uroczystej liturgii poświęcenia nowego kościoła parafialnego. Nosi on wezwanie Matki Bożej Różańcowej z Pompeji. Powstała ona w roku 1915. Od 10 lat pieczę nad nią sprawuje zgromadzenie misjonarzy świętego Karola Borromeusza. Jutrzejsza papieska wizyta jest już drugą w historii parafii Matki Bożej Różańcowej z Pompeji. Przed 9 laty odwiedził ją Jan Paweł II.
Przez sport do dobrego wychowania to jedna z zasad, którą realizuje duszpasterstwo liturgicznej służby ołtarza diecezji gliwickiej. Od wielu lat ministranci spotykają się podczas sportowych turniejów. Grają w piłkę nożną, tenisa stołowego i ścigają się podczas biegów przełajowych. Zarówno ich opiekunowie, jak i sami ministranci widzą w tym pozytywne strony. Reportaż Pawła Jurka.
Teodoru Gizwiński, stół czwarty.
Kręcanie i ścinanie to jest najtrudniejsze, bo jeżeli się źle zetnie, to czasami może nie wejść. Też dużo od serwów zależy, bo jeżeli jest dobra zagrywka serwowa, to czasami można dzięki temu zdobyć dużo punktów.
W diecezjalnym duszpasterstwie ministrantów myślimy nie tylko, powiedzmy, o tej formacji takiej duchowej, liturgicznej, która jest najważniejsza i na pierwszym miejscu. Ksiądz Jacek Skorniewski, diecezjalny duszpasterz służby liturgicznej w diecezji gliwickiej. Ale także próbujemy jakoś ministrantów wychowywać przez sport, przez współzawodnictwo, przez umiejętność wygrywania i przegrywania. No, zgodnie z tą starą maksymą, w zdrowym ciele zdrowy duch.
Doping jest zawsze dodatkowym zawodnikiem, zawsze bardzo podbudowuje grających, dlatego na to też zwracamy uwagę. Ksiądz Sławomir Młodzik, jest to cały rok pracy, regularne zajęcia, co tydzień na hali albo na boisku, w zależności od pogody. To robi swoje, chłopcy są ograni, są zegrani między sobą, a to potem tworzy sukces. Otóż święty Jan Bosko zauważał wielkie znaczenie sportu, szczególnie w grupie młodzieżowej, w grupie dziecięcej, w grupie ministrantów. Po drugie, można by powiedzieć, jest to w pewnym sensie prewencja. Jeżeli zagospodarujemy im czas nie tylko przy ołtarzu, ale także i na boisku, to wiadomo, że raczej nie wyrosną na złych ludzi i na pewno nie zagospodaruje ich wtedy ulica.
Piłka nożna opiera się na grze zespołowej, czyli współpracy z pozostałymi zawodnikami. Tak samo jak w piłce nożnej gramy podaniami, współpracujemy z resztą drużyn, tak samo w życiu na pewno będziemy współpracować też z innymi ludźmi.
Ministranci w piłkę nożną to grali od dawien dawna, od zamierzchłych czasów. W różnych formach były organizowane różne rozgrywki. Jeszcze nawet jak diecezji gliwickiej nie było, należeliśmy do diecezji opolskiej. To były różne turnieje dekanalne, czasami jakieś okręgowe. No aż w końcu powstał już za czasów naszej tutaj diecezji taki pomysł, aby rozgrywać takie rozgrywki ogólnodiecezjalne. Akurat na czasie jest przypomnieć tutaj list papieża do kapłanów na Wielki Czwartek, gdzie papież tak bardzo wyraźnie, mocno powiedział też o duszpasterstwie ministrantów i papież zauważył taką bardzo ważną rzecz, że duszpasterstwo to nie tylko troska o taki rozwój duchowy, czy jakieś wychowanie przez liturgię, ale też wychowanie ogólnoludzkie. I myślę, że ten sport wśród ministrantów wpisuje się właśnie w takie wychowanie, w taką formację ogólnoludzką. My po prostu staramy się swoich podopiecznych w parafiach, czy na takich diecezjalnych turniejach, czy jakichś innych rozgrywkach, niekoniecznie w piłkę nożną, wychowywać w ogóle do takich ogólnoludzkich cech, czyli właśnie umiejętność współgrania w drużynie, umiejętność braterstwa, nawet umiejętność jakiegoś przegrywania, ponoszenia porażek, panowania nad swoimi emocjami. Ja myślę, że w ten sposób sport właśnie wychowuje.
Trzeba nauczyć się też w piłce wygrywać i przegrywać różne mecze. Trzeba zawsze spokój zachować.
ksiądz biskup Jan Wieczorek. Dziś chyba w trochę nietypowym miejscu, bo w hali piłkarskiej obserwujemy razem zmagania ministrantów. To już finałowy turniej i za nami pierwsze mecze. Proszę księdza biskupa, jak można ocenić poziom tego turnieju?
Widać jakieś opanowanie piłki, dobre strzały. Dobrze, że to się dzieje, że młodzi księża angażują się w to, żeby łączyć młodzież właśnie z parafią, a sport zawsze pociąga.
Mówił ksiądz biskup podczas otwarcia tego turnieju, że niegdyś występował ksiądz biskup również na boisku.
Długi czas, nie tylko w gimnazjum, ale potem w seminarium mieliśmy swoje własne boisko. Rozgrywaliśmy na przykład w Nysie z juniorami Stali Nysa, Polonii Nysa. Przychodzili menedżerowie i chcieli zakupić, jak to się wtedy mówiło, niektórych kleryków, no ale to był dowód na to, żeby jednak uprawiać sport. Świętej pamięci rektor wtedy seminarium Tomaszewski gonił, jeżeli ktoś nie uprawiał jakiegoś sportu. A biada, gdy kogoś przyłapywał po obiedzie, że ktoś uprawiał tak zwany biały sport, czyli wylegiwał się. To otrzymywał nawet karę. Konieczność sportu, ruchu, to jest ważne. Trzeba mieć po prostu kondycję od samego początku. Ksiądz potrzebuje kondycji. Nie mówię już o tym, że biskup.
Ja myślę, że niektóre mecze były dość łatwe, ale niektóre na pewno chłopakom ministrantom sprawiły też i trudności. Ojciec Piotr Darasz z parafii świętego Stanisława Koski z Lublińca. Nie było łatwo, ale to też świadczyło o dobrym poziomie pośród ministrantów. Zresztą sama idea spotkań ministrantów na hali, granie, to jest pierwsze, co powinno przyświecać, to motto nasze. Wspólna zabawa, wspólna gra, w drugim ciele zdrowy duch.
W sumie jesteśmy po różnych imprezach sportowych, jak piłka nożna, jak tenis stołowy i biegi przełajowe.
To puchar na Wielkrót, 5 kategorii, 5 pucharów, medale, nagrody, fajne.
Uwaga, do 5 minut nastąpi start właśnie najmłodszej grupy biegowej. Będzie strzał z pistoletu. Uwaga, widzicie księdza uzbrojonego właśnie z pistolet startowy. Poszli!
No i mamy pierwszego zwycięzcę, parafia świętego Józefa w Zabrzu, Kamil Ślusarek.
Dużo było zakrętów i dużo było dziur. Drugi byłem, ale potem splinta dałem i wszystkich wyprzedziłem.
Łącznie we wszystkich sportowych turniejach ministrantów w diecezji gliwickiej bierze udział prawie 2000 chłopców i młodzieńców.
Allahu akbar, Allahu akbar.
Wobec islamu. Przed mikrofonem ksiądz Adam Wąs, werbista.
Islam w Polsce. Polska uważana jest powszechnie za kraj katolicki. Dlatego mówienie o islamie w naszym kraju może zaskakiwać. Dokładny obserwator polskiej sceny religijnej zauważy jednak, że występują na niej także mniejszości religijne, wśród których muzułmanie zajmują miejsce szczególne. Polskich wyznawców islamu kojarzy się przede wszystkim z Tatarami, o których już w 1397 roku w swych rocznikach pisał Jan Długosz. Pod koniec XIV wieku Tatarzy, muzułmanie, zaczęli osiedlać się na terenach dawnej Rzeczypospolitej. Natomiast ich osadnictwo na wielką skalę miało miejsce 100 lat później, kiedy książę Witold przekazał im ziemię oraz prawo wyznawania własnej wiary w zamian za obowiązek służby wojskowej. Największy napływ muzułmanów na ziemie polskie nastąpił w XVI i XVII wieku. Liczbę muzułmanów w tych czasach ocenia się na 100 tysięcy osób. Pierwsza wojna światowa przyniosła ogromne straty wśród ludności tatarskiej, do tego stopnia, że na terenie nowo powstałego państwa polskiego mieszkało ich 5,5 tysiąca. Współcześnie brak jest oficjalnych danych statystycznych na temat liczby wyznawców islamu w naszym kraju. Szacunkowo przyjmuje się, że Tatarów jest 5 tysięcy. Dzieje Tatarów polskich, nazywanych także muzułmanami polskimi, są doskonałym przykładem współistnienia dwóch odmiennych kultur, które oddziaływując na siebie wzajemnie się przenikały i ubogacały. Na uwagę zasługuje fakt, że wśród Tatarów polskich kobiety nie zasłaniały twarzy. Nie praktykowano też dopuszczalnego przez prawo muzułmańskie wielożeństwa. Niezależnie od procesów asymilacyjnych, muzułmanie, dzięki więzom wiary, zachowali liczne obyczaje i odrębność wyznaniową. Szczególną uwagę zasługuje tatarski dorobek kulturowy i religijny, zwłaszcza ich piśmiennictwo, które obejmuje m.in. teksty koraniczne i komentarze, modlitewniki, przepisy rytualne i tzw. kitary, czyli zbiory tekstów o różnorodnej tematyce. W literaturze tej oprócz oczywistych wątków muzułmańskich pojawiają się także elementy chrześcijańskie. Cechą charakterystyczną polskich Tatarów jest patriotyzm i przywiązanie do Polski. Potwierdzali to udziałem w ważnych wydarzeniach naszego kraju. W 1410 roku brali udział w bitwie pod Grunwaldem, walczyli w wojnach i powstaniach oraz bronili granic Rzeczypospolitej we wrześniu 1939 roku. Obok Tatarów wyznawcami islamu w Polsce są także muzułmanie obcego pochodzenia, którzy osiedlili się w naszym kraju w drugiej połowie minionego stulecia. Byli to głównie arabscy studenci, którzy po odbytych studiach w większości założyli rodziny i zostali w Polsce. Nieliczną grupę stanowili także imigranci z krajów muzułmańskich. Wskutek przemian w 1989 roku zaczęli do Polski przybywać muzułmanie w celach prowadzenia działalności gospodarczej. Islam w Polsce jest religią oficjalnie uznaną przez państwo. Jego stosunki z wyznawcami islamu określa ustawa z 1 kwietnia 1936 roku, która obowiązuje do dziś. Reguluje ona m.in. zasady powoływania muftiego, zwierzchników gmin muzułmańskich i najwyższego kolegium muzułmańskiego. Zgodnie z tą ustawą, muzułmanów w Polsce reprezentuje Muzułmański Związek Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej. Założono już w 1925 roku i reaktywowany w 1947 roku. W 1925 roku ogłoszono także autokefalię polskiego islamu i powołano muftiat. W powojennej historii Polski stanowisko muftiego obsadzono ponownie w marcu 2004 roku. Został nim imam Tomasz Miśkiewicz z Białegostoku. Z innych organizacji muzułmańskich działających w Polsce należy wymienić Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej oraz Muzułmańskie Stowarzyszenie Kształtowania Kulturalnego. W styczniu 2004 roku Departament Wyznań i Mniejszości Narodowych MSWiA zarejestrował Ligę Muzułmańską. O ile Muzułmański Związek Religijny skupia w swoich szeregach przede wszystkim Tatarów polskich, o tyle członkami Ligi są w większości osoby pochodzenia obcego. Częścią struktury organizacyjnej Muzułmańskiego Związku Religijnego są gminy wyznaniowe, które są odpowiedzialne za życie religijne swoich członków. W Polsce istnieje 8 takich gmin. Mimo iż głównym miejscem modlitwy muzułmanów jest meczet, w Polsce dysponują oni tylko 3 świątyniami. Stojące na Białostocczyźnie 2 meczety w Kruszynianach i w Bochonikach są drewnianymi obiektami zabytkowymi. Pierwszy pochodzi z XVIII wieku, a drugi z połowy XIX. Najnowszą świątynię muzułmańską otwarto w 1990 roku w Gdańsku. W Warszawie natomiast znajduje się Centrum Kultury Islamu. Według obowiązujących przepisów dzieci polskich wyznawców islamu mają prawo do lekcji religii muzułmańskiej w szkołach państwowych. Muzułmanie w Polsce, podobnie jak na całym świecie, są podzieleni. Poza sunnitami, którzy stanowią większość, istnieją także ugrupowania szyickie oraz inne, mające wprawdzie muzułmański charakter, ale nie mieszczące się w kategoriach ortodoksji islamskiej. Polscy muzułmanie aktywnie uczestniczą w spotkaniach dialogowych, z których najważniejszy to Dzień Islamu w Kościele Katolickim w Polsce, obchodzony 26 stycznia, i modlitwa w intencji pokoju na świecie, organizowana przez muzułmanów 6 czerwca w Kruszynianach. Przykładem wzajemnej współpracy na polu dialogu międzyreligijnego w Polsce jest Rada Wspólna Katolików i Muzułmanów.
Radio Watykańskie. kolejną z cyklicznych audycji Wobec Islamu w opracowaniu ojca Adama Wąsa, werbisty, kończymy nasz sobotni magazyn. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.